I to radio robimy razem z pomocą Kościołowi w potrzebie. Ksiądz dr Mariusz Boguszewski jest w studio. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam pana, witam państwa.
Ale to nie jest ten gość na księdza dyrektora, na księdza doktora oczywiście czekamy bardzo i bardzo się cieszymy, że z nami jest, bo nam pomoże w komunikacji z naszym gościem, księdzem biskupem Stefanem Jodo. Szczęść Boże.
Salve, eccellenza, vogliamo dare un benvenuto in Polonia.
Ksiądz biskup przyleciał prosto z Sudanu Południowego. Co teraz dzieje się w południowym Sudanie?
Lei, eccellenza, è arrivato direttamente dal Sudan. Che succede adesso in Sudan? Ora.
Thank you for inviting me to come to talk to you and to tell you about the situation in South Sudan.
Dziękuję bardzo za zaproszenie mnie tutaj i za to, że mogę opowiedzieć w ogóle, co się dzieje w Sudanie.
A co dzieje się w Sudanie?
Que sucede adesso?
La situazione in South Sudan è un po' diversa perché abbiamo tanti problemi. Uno di quelli è problema umanitario a causa della guerra che accade 6 anni fa.
Bardzo dużo mamy problemów. Pierwszy najważniejszy problem to problem humanitarny, który jest konsekwencją tej wojny, która właśnie trwa od sześciu lat. Oczywiście mówi się, że ona się zakończyła 6 lat temu, ale to jest konsekwencja tego strasznego zła, które się wtedy wydarzyło.
In abitanti della paese Sud Sudan siamo più di 15 milioni, ma metà di quelle sono ora rifugiati nel tanti paesi in Etiopia, in Uganda, in Sudan, anche in Kenya. E quello che sono anche nel paese sono anche sotto l'ONU, nel campi, perché abbiamo 4 campi, uno nella capitale Juba, un altro in posto si chiama Bor, altro in Malakal e poi l'altro in Bentiu.
Mamy oczywiście 15 milionów mieszkańców naszego kraju. Połowa z nich to są uchodźcy. Większość z nich wyjechała do sąsiednich krajów, takich jak Etiopia i inne, które są obok nas, a większość z nich żyje pod księżycem, jak mówi ksiądz biskup, ale u nas by się trzeba powiedzieć pod chmurką. Żyją w obozach dla uchodźców. Mamy 4 bardzo duże obozy dla uchodźców w tych różnych miastach naszego kraju.
Anche tante, a causa di questa guerra, tante città sono distrutte. Anche la mia città dove sono nato, anche nella zona, che nella diocesi, quello che ho vescovo, era zona numero uno per la guerra e poi è stata distrutta.
Bardzo wiele miejscowości, miast naszych, w których żyjemy, jest zniszczonych ciągle. Również ta miejscowość, w której się urodziłem i w której jestem biskupem, obecnie też to są miasta wszystkie zniszczone.
A questa cosa tanti la gente soprano, anche quello che sono nella paese, che lavorano, non c'è soldi che danno, anche se c'è soldi non ci basta perché il dollaro è andato alto, no?
Oczywiście to, co chcę dzisiaj tu powiedzieć, to to, że rzeczywiście nasi ludzie i my wszyscy tam cierpimy. Wielkie cierpienie, które spowodowane jest brakiem najbardziej podstawowych produktów do życia. Jeżeli ludzie mają pracę, chociaż tej pracy jest bardzo mało, to oczywiście nie wystarcza z tego, co zarabiają, bo kurs dolara jest bardzo wysoki.
Quello che anche sotto l'ONU, perché ONU provvede la gente perché hanno paura anche del loro governo. E nel Malakal abbiamo più di 40.000 gente sotto l'ONU. In Bentiu abbiamo 130 gente nel sotto l'ONU. Anche in capitale dove c'è il presidente anche abbiamo la gente che
Trzeba tutaj powiedzieć bardzo głośno, że tylko w mojej diecezji, w dwóch miastach, w jednym mamy 40 tysięcy, którzy żyją pod chmurą, bez domów, i w następnej miejscowości 130 tysięcy. Ale to jest w mojej diecezji. Ale również w mieście, gdzie jest prezydent, mamy bardzo wiele ludzi, którzy nie mają swojego domu. Żyją po prostu na ulicy.
Perché quando la guerra è stata cominciata nel 2013, hanno target il turbo si chiama Nuer, hanno ucciso più di 2000 persone tra 4 o 5 giorni.
W 2013 roku, tylko żeby powiedzieć jedną daną, to w tych wojnach pomiędzy tymi różnymi grupami, które tam u nas działają, pomiędzy plemionami, w 2013 roku przez kilka dni zostało zabitych 2000 ludzi. A więc to jest skala tego problemu, o którym chcemy dzisiaj tutaj rozmawiać.
My mówimy o tym i mówiliśmy, właściwie ksiądz doktor o tym powiedział, że 7 milionów ludzi w Sudanie Południowym jest zagrożonych głodem. Czy tak jest?
Stiamo parlando che 7 milioni di vostra gente soffrono adesso e muoiono di fame. Questo è vero?
Sì, è vero, veramente, perché anche questi giorni abbiamo anche un altro problema, non è problema di guerra, ma anche problema di flood, come si dice, flooding. Perché metà di anche la mia diocesi, la gente soffrono, non c'è l'acqua perché a causa di questo. Anche il presidente ha dichiarato lo stato dell'emergenza per tutto il mondo di venire a Sud Sudan aiutare la gente che soffrono a causa di questa umanitaria.
Tak, niestety to prawda. Te 7 milionów to potwierdzamy. Nawet w tych dniach prezydent ogłasza, że jest to stan wyjątkowy dla ludzi, dlatego że mamy tam problemy, różne kataklizmy humanitarne, kataklizmy naturalne, które tam właśnie w tych dniach spowodowane są suszą, bądź też za dużą ilością wody po prostu, czyli prawdopodobnie tu chodzi o powódź, która właśnie tam ten kraj też nawiedza. A więc rzeczywiście to jest dana, która nas przeraża, i prosimy o to, żeby i prezydent też naszego kraju wystosował taki apel, żeby rzeczywiście organizacje międzynarodowe włączyły się w pomoc, dramat humanitarny.
I ile milionów ludzi w ogóle żyje w Sudanie Południowym?
Powiedzieliśmy, że żyje tam 15 milionów ludzi, ksiądz biskup powiedział na początku. 15 milionów mieszkańców żyje w Sudanie.
Yeah, the issue also, the problem, because sometimes a volta la gente che lavorano non hanno anche danno i soldi salario in questo tempo, però fanno fino a 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi senza salario.
I problem, który teraz widzimy, to ten, że jeżeli ludzie pracują, to nie otrzymują swoich wynagrodzeń. Już od kilku miesięcy, od 3, 4 albo nawet 5 miesięcy, niektórzy nie dostali ani jednego grosza na to, żeby przeżyć.
To jak można żyć?
Sì,
però mi dispiace anche dire questo, però devo dire la verità. Il governo ha i soldi sul Sudan, anche petrolio, però il governo usa questi soldi per comprare le armi, e poi così la gente soffrono, prendono tanti.
Niestety muszę to powiedzieć, bo po to też tu przyjechałem do Polski, żeby upomnieć się o naszych ludzi. My mamy przecież ropę i rządzący nasi mają pieniądze z tego tytułu, ale niestety używają, żeby kupować armię, żeby kupować broń, żeby się zbroić, a nie dać ludziom. I dlatego ten problem, który tam mamy wśród nas, właśnie to cierpienie, które dzisiaj jest bardzo mocno obecne wśród ludzi, jest również wynikiem tej wielkiej niesprawiedliwości.
Also, you have so I chiesto come la gente vivono, però come ho detto prima abbiamo questa la comunità internazionale, World Food, tutti questi che aiutano. Jeżeli, la metà della, del paese mangiano da questo aiuto.
Jeżeli pan pyta, jak żyć, w jaki sposób żyją tam ludzie, połowę naszego kraju żyje tylko i wyłącznie z tego, co przychodzi z zewnątrz, poprzez różne międzynarodowe organizacje, które nam pomagają. One żyją tylko i wyłącznie, są zależne od tych, tej pomocy.
Żyją na ulicach? Czy na tych ulicach żyją całe rodziny? Czy trudno sobie tą codzienność wyobrazić ludzi, którzy żyją w Sudanie?
Non si può neanche immaginare come vive la gente, dove vivono. Vivono tutte le famiglie sulla strada?
Abbiamo la gente che vivono anche nella loro città, però senza questo lavoro, senza tutto questo, anche nella situazione della guerra, sapete bene anche Polonia era così tanti anni fa, sapete come si fa quando c'è la guerra.
Wiele osób żyje w swoich wioskach i jakoś sobie radzą, natomiast możecie sobie wyobrazić, macie też doświadczenie cierpienia jako historia Polski, jako Polska i wiecie, co to znaczy wojna i konsekwencje tej wojny. Myślę, że to nawet nie trzeba tego opowiadać, tylko można sobie trochę wyobrazić.
To prawda, że możemy sobie wyobrazić to, choćby będąc tutaj w budynku Pasty, w którym codziennie oglądamy zdjęcia ze zniszczonej Warszawy. Jak stara jest wspólnota chrześcijańska w Sudanie?
Sì, possiamo immaginare anche questo palazzo dove si troviamo adesso. Possiamo vedere qui sempre le foto dalla guerra che ha sofferto la Polonia. Ma come è vecchia la nazione di Sud Sudan?
Sud Sudan non è vecchia. È nato 2011, dopo 50 anni da guerra con Sudan, e poi quando abbiamo fatto il referendum di separare, perché abbiamo fatto 50 anni della guerra a causa della persecuzione, perché del padre del sud siamo cristiani africani, del padre del nord sono anche musulmani araba, però la guerra non è... la situazione non era tranquilla tra noi, perché anche le risorse, Sud Sudan piena di risorse, però prendono tutte le risorse e poi fanno niente da noi. Era anche ingiustizia, però abbiamo fatto la guerra di fare anche di vedere come si fa tutti questi problemi. No?
Południowy Sudan jest najmłodszym miastem świata. Powstaliśmy w 2011 roku po 50 latach wojny. Wojny o sprawiedliwość. Po referendum, które właśnie było takim momentem przełomowym, powstał ten kraj. Musimy powiedzieć, że południowy Sudan to jest teren chrześcijan. Natomiast północny to tereny bardziej muzułmańskie. I właśnie ta wojna miała też to podłoże. Ale trzeba powiedzieć, że południowy Sudan jest pełen dóbr naturalnych, pełen, bardzo bogaty teren, ale niestety jest wyzyskiwany, używany nie do tego, żeby dać możliwość tym ludziom żyć, ale żeby rzeczywiście tylko wyzyskiwać tamte tereny.
To jest historia wspólnoty narodowej, historia powstania państwa, ale wspólnota chrześcijańska, w którym wieku została na terenie Sudanu założona.
Ma questo è la storia della nazione, ma i cristiani da quando sono presenti lì?
La cristianità vecchia del Sud Sudan, perché da Sudan c'erano i regni cristiani dopo Cristo, sì, lontano, però quando l'Islam è venuto all'Egitto, sono venuti e poi hanno distrutto tutti questi regni.
Od razu wspólnota chrześcijańska, chcę to powiedzieć, od razu jest bardzo stara. Od razu po Chrystusie tam byli obecni królowie, królestwa chrześcijańskie, ale wtedy, kiedy przyszedł islam, to wszystko nam zniszczył. I dlatego mamy przerwę taką historyczną, która spowodowana jest nieobecnością chrześcijan.
E poi nel 1870 e poi misionari sono venuti e poi hanno rivavo, come si dice, la cristianità, è questo che... E poi hanno concentrato più nel sud, perché nel padre del nord era già islamato.
I potem w 1870 roku mniej więcej przybyli tam misjonarze i zaczęli ewangelizować tamte kraje, które i właśnie skoncentrowali się na ewangelizacji południowej części Sudanu, czyli obecnego naszego państwa.
Jak silna jest dziś wspólnota katolików, wspólnota chrześcijan?
Come forte oggi la comunità dei cristiani dei cattolici?
La comunità cattolici sono la maggioranza tra tutti questo. Come già abbiamo 7 diocesi, ma nella mancanza delle sacerdoti, vogliamo anche fare altri 16 diocesi nuovo, però con la mancanza del prete non possiamo fare, perché il mio diocesi devo anche dividere a 3 o 4 diocesi, però ora 1.
W większości naszego kraju mieszkańcy to chrześcijanie, katolicy. Mamy już 7 diecezji, ale brakuje nam bardzo mocno księży. Ja w swojej diecezji mogę już spokojnie zrobić 3 różne diecezje, ale jest tylko jedna, po prostu brakuje nam ludzi, brakuje możliwości, brakuje kapłanów, którzy by głosili tam Słowo Boże. Ksiądz biskup jeszcze wcześniej powiedział, że jest bardzo dużo terenów, które jeszcze nie słyszał i ludzi w związku z tym na tych terenach, którzy jeszcze w ogóle nie słyszeli o Chrystusie w Sudanie. I to jest też możliwość do tego, żeby rzeczywiście, bo ludzie czekają, żeby głosić orędzie.
The Catholic Church is the voice for the voiceless, is the one helping the situation always, is the one coming out with a strong statement challenging the government to do the better.
Kościół katolicki jest głosem tamtejszych ludzi. Kościół katolicki jest też pomostem i pomocą dla tamtych ludzi i też jest takim głosem, który właśnie to wyzwanie mówienia względem też rządzących, względem ludzi odpowiedzialnych czyni tam, na tamtym terenie.
Anche prezydent jest katolikiem.
I prezydent również jest katolikiem.
But unfortunately also he does not listen to what we say as bishop. That is why the country is in mess.
Ale oczywiście, tak jak zwykle, problem jest taki, że właśnie ten głos Kościoła jest bardzo słabo też często słuchany.
And you also can see that the son he came to the Holy Father and he's filled with kid and up to now is unable to do what the Pope wanted of him.
I właśnie pamiętamy wszyscy ten gest papieża Franciszka, który pocałował właśnie te stopy, nogi tych naszych rządzących, ale niestety po tym geście nie mamy żadnych rezultatów, nic się nie zmienia.
No president in the world that the Pope knelt on to kiss his feet, but the Pope knelt on and kiss his feet and is unable to bring peace to his people, to do good to his people. This is what we are crying as Catholic, as priest, as the church, that the people should not suffer because of a president who is blessed with this kind of blessing from the Holy Father.
To jest to, o co my dzisiaj płaczemy, wylewamy łzy, dlatego że właśnie ten gest był bardzo mocnym gestem, bardzo takim silnym, rozlał się na cały świat, wszyscy o tym słyszeli, ale niestety to nie ma swoich dalszych konsekwencji, mam nadzieję, że coś się zmieni.
My gościmy księdza biskupa w naszym studiu, ale przypominamy Państwu, że w najbliższą niedzielę jest to dzień obchodzony, Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, dedykowany Sudanowi Południowemu. Także będąc na mszy, kiedy będziemy zastanawiać się, komu dajemy, to przypomnijmy sobie naszą dzisiejszą rozmowę w Poranku Wnet, przypomnijmy sobie, ile milionów ludzi jest zagrożonych głodem i przypomnijmy sobie te wszystkie słowa, które ksiądz biskup Stefan Njodo wypowiedział w naszym studiu, to na koniec bym poprosił księdza o takie przesłanie duchowe do słuchaczy Poranka Wnet.
In questa domenica, in tutta la chiesa in Polonia, facciamo la giornata di solidarietà per quello dedicata al Sudan. Per favore dare il messaggio tramite la nostra radio per tutta la Polonia. Che cosa chiede oggi la chiesa in Sudan, tutti i cristiani, tutta la gente in Sudan?
La prima cosa, come cristiani, come cattolici, la chiesa chiede la vostra preghiera. La prima cosa, perché senza la preghiera non possiamo fare la preghiera di pregare per la pace in Sud Sudan, per pregare per tutta la gente che soffre nel Sud Sudan. E dopo la preghiera possiamo anche dare il mano, se è possibile, di aiutare la gente che soffrono, i bambini che soffrano, anziani che soffrano. Come ho detto prima, non c'è l'acqua pulita da bere, anche non c'è cibo abbastanza da mangiare, tante cose, il problema di sicurezza, tutti questi. Però prego che la gente di Polonia, un'altra cosa, che il paese si chiama Sud Sudan, non è Sudan.
Oczywiście tak jako wspólnota chrześcijańska chcę prosić przede wszystkim o modlitwę o pokój, żebyśmy tam ludzie, którzy tam żyją, żebyśmy czuli się bezpieczni. Druga sprawa to oczywiście pomoc. To jest wielkie moje błaganie, szczególnie o pomoc dla tych dzieci, dla starszych ludzi, tych, którzy nie mają wody, nie mają czystej wody do picia, nie mają jedzenia, nie są też bezpieczni w związku z tym w swoich domach. Dlatego to jest moje wielka prośba i wielkie pragnienie, żeby tamtym ludziom moim pomóc. I właśnie mój kraj nazywa się Południowy Sudan, to chcę powiedzieć.
A czy jest jakieś, to już do księdza doktora pytanie, czy jest możliwość systematycznej pomocy Sudanowi?
Tak, absolutnie. My mamy bardzo wiele projektów, które realizujemy w Sudanie. Przede wszystkim to są związane właśnie z tymi, które tutaj ksiądz biskup wymienił, z dziećmi, ze starszymi. Budujemy też tam wiele instytucji kościelnych, pomagamy właśnie w utrzymaniu tych struktur i w zachowaniu obecności kościoła, ale też te projekty humanitarne absolutnie są tam realizowane. Możemy poprzez Papieskie Stowarzyszenie Pomóc Kościołowi w Potrzebie pomóc. Zapraszam na naszą stronę internetową. Można włączyć się w projekty, które tam realizujemy.
Bardzo serdecznie dziękuję księdzu biskupowi Stefanowi Niodo za to, że znalazł czas dla Poranka Wnet i dla słuchaczy Radia Wnet. Bóg zapłać.
Grazie mille, eccellenza, che ha trovato il posto, il tempo a venire qui alla nostra Radio Wnet. Grazie mille. Dio vi benedica.
Grazie anche per darmi questa opportunità di portare la voce del Sud Sudan che soffrono, di portare tutti questi problemi che abbiamo nel Sud Sudan. Grazie mille e anche Dio ti benedica.
Bardzo dziękuję, że mogłem tutaj przywieźć trochę Sudanu, dać głos tamtych ludzi, którzy tam potrzebują pomocy. Niech Pan wam błogosławi.
A jaki jest święty, który odpowiada za bezpieczeństwo Libanu? Nie Libanu, tylko Sudanu.
Che santo è il santo preferito per voi, che il patrono del Sudan?
Abbiamo Santo Bacchita, Giusefina Bacchita, e anche Combone, Daniela Combone.
Święta Giusefina Bacchita, to jest siostra zakonna, i Józef Comboni, założyciel Combonianów.
Giusefina Bacchita, she was a slave, a girl that was abducted from Sudan and was brought to Italy.
A ona pochodzi z yes. południowego Sudanu, yeah. I potem przeniosła się do Włoch.
Chyba została porwana, uprowadzona, bo była tak. niewolnicą we Włoszech.
Dokładnie tak.
Yeah. Dobrze. Ksiądz doktor Mariusz Boguszewski był tłumaczem i tutaj i odpowiada za to wszystko. I dziękuję bardzo za to, że mogliśmy to wszystko w dzisiejszym Poranku Wnet zrobić. Dziękuję księdzu biskupowi, dziękuję księdzu Mariuszowi. Patrzę na zegarek, jest godzina 9:03.
Dzień dobry Państwu raz jeszcze przy mikrofonie, tym razem nie Krzysztof Skowroński, a Jan Olencki z przeglądem prasy. Zaglądam na pierwszą stronę Rzeczpospolitej, tam artykuł o transporcie. Gazeta Rzeczpospolita zapowiada, że taksówki przyjadą teraz później i prawdopodobnie będą droższe, gdyż popyt na usługi przewozowe jest tak duży, że dramatycznie brakuje kierowców. Od stycznia będzie jeszcze gorzej. 950 tysięcy kierowców będzie potrzebnych w Polsce w 2022 roku, a zabraknie ich około 200 tysięcy, szacuje PwC. Tak więc jeżeli ktoś zastanawia się, w jakiej branży szukać pracy, to jeżdżenie taksówką może się okazać bardzo opłacalne. Tutaj jeszcze dodamy, że boom na usługi przewozu osób trwa w najlepsze. To efekt wojny cenowej, jaką tradycyjnym korporacjom taksi wypowiedzieli operatorzy, którzy weszli na rynek parę lat temu, tacy jak Uber, Bolt, iTaxi czy FreeNow. I tutaj to może powodować całą tę sytuację. Więcej o tym w gazecie Rzeczpospolita. Natomiast...
A to zawsze jest ciekawe, dlaczego taki artykuł w takim momencie pojawia się
na pierwszej stronie
i dlaczego są takie liczby, że zabraknie 200 tysięcy kierowców, skąd ta liczba i skąd komuś... Co to są za źródła takich informacji? Może ustalimy dziwne.
No to może jeszcze ustalimy przed końcem przeglądu, dzisiejszego przeglądu prasy, a teraz tygodnik Warszawa, czyli dodatek do Gazety Wyborczej i plan miasta na nowy plan dla Śródmieścia, a konkretnie dla Marszałkowskiej i Alei, które mają niedługo wyglądać jak pola elizejskie. Plan jest taki, aby sklepy znanych marek modowych zamieniły kebaby i pustostany. To jest plan ratusza. Najpierw jednak trzeba posadzić tam zieleń, tak odpowiadają oponenci ratusza i jego działań. Więcej o tym na stronie 6 tygodnika Warszawa w Gazecie Wyborczej Wojciech Karpieszuk. Teraz nasz dziennik i pytanie otwarte, kto fałszuje historię? Organizatorzy rocznicy Nocy Kryształowej w Niemczech mają publicznie przeprosić jej uczestników za użycie w ulotce na ten temat określenia Polski obóz zagłady. Mecenas Lech Obara, prezes partii Nostra, mówi, że dobrze, że już padły przeprosiny za to określenie, ale chcielibyśmy sprawdzić, jak faktycznie będą wyglądały te przeprosiny uczestników uroczystości. O tym, że w Niemczech i nie tylko takie kłamliwe stwierdzenia jak Polski obóz zagłady się pojawiają i że trzeba na to zwracać szczególną uwagę, żeby historia nie była zakłamywana, możemy przeczytać w naszym dzienniku. Co tam jeszcze, czy udało się ustalić źródło informacji o liczbach z Gazety Rzeczpospolita z pierwszej strony?
Jeszcze źródeł informacji nie, ale sens jest taki, że wiadomo, w czyim interesie jest. W przewozach osobowych sytuacja staje się jeszcze trudniejsza. Już od nowego roku wchodzi wtedy w życie nowa ustawa o transporcie, obligująca kierowców, którzy dotychczas jeździli bez licencji, na przykład dla Ubera, Bolta czy Taxify, do posiadania uprawnień taksówkarskich. To wyeliminuje wielu z rynku, więc to jest ten strach, który pada i wiadomo teraz, jakie są źródła informacji, jaki jest sens takiej informacji, kto o co walczy. Firmy Onex, Capital, prezes Eko Car, Paweł Osowski, to jest jedno nazwisko, a drugie gdzieś tutaj się pojawia, ale to może już nie ma większego znaczenia.
Ja jeszcze zajrzę na chwilę do dziennika Gazety Prawnej, gdzie na drugiej stronie artykuł z serii Rigamonti razy dwa, gdzie Magdalena Rigamonti rozmawia z Martą Miłoszewską. Ta mówi, dla władzy prawie wszyscy ludzie kultury to lewacy, a jest przecież tak, że każdy z nas ma serce po lewej stronie, tylko może artyści bardziej zdają sobie z tego sprawę. I tutaj obszerna rozmowa na temat tego, jak w kulturze postrzegane są pewne kwestie przez rządzących. Dodam tylko jeszcze jeden cytat z tej rozmowy. Instytut Pileckiego zaprosił do współpracy grupę artystyczną Teraz Polisz. Powstał scenariusz projektu, wszystko było opisane i rozpisane, że to opowieść o niepodległości kobiet i narodzinach ruchu feministycznego. I okazało się, że słowo feministyczne nie przejdzie, że za bardzo lewackie, że trzeba wykreślić. O tym, dlaczego tak się dzieje, a może dlaczego powinno się tak dziać, albo nie powinno się tak dziać, tego wszystkiego można się dowiedzieć w wywiadzie z panią Martą Miłoszewską na drugiej stronie gazety.
Ale jeszcze raz, bo jak się wczytuje człowiek w takie artykuły. Dzisiaj, jak ujawnia nam jeden z operatorów, średnia w Warszawie to 10 minut oczekiwania na taksówkę, to jest tak, że właściwie tak było od dawna i tak dalej jest. Ustalenia dziennikarskie są bardzo ciekawe, ale co? Zakończymy przegląd prasy.
Zakończymy i jeszcze jedna rozmowa.
Ale jakimś takim akcentem był.
Akcent pozytywny dzisiejszego dnia jest taki, że Tomasz Wybranowski wraca z urlopu i zaraz Studio Dublin w jego wykonaniu, z czego się bardzo cieszymy, bo już ja się osobiście stęskniłem za Tomkiem i jego głosem z Dublinu. Na tym bym zakończył przegląd prasy, to też informacja.
Dodajmy do tego, że na Wyspach najprawdopodobniej powstanie studio. Już się zawsze boję powiedzieć teraz, że powstanie na pewno. Dziś lecimy do Londynu po to, żeby powstało w Londynie studio Radia Wnet i żeby były dwa już studia na Wyspach. Jedno Tomasza Wybranowskiego, to właściwie filia Radia Wnet, a drugie w Londynie. Zapowiedziałeś jeszcze jedną rozmowę i rzeczywiście tak jest. Tomasz Strecker w studio, kierownik. No i teraz czego? Nie, kawiarnia, napisałem kierownik.
Kierownik może być trochę też.
No to proszę opowiedzieć. Czym pan kieruje?
Ostatnio, bo dokładnie ponad 4 miesiące temu, założyłem w Warszawie kawiarnię o nazwie Agere Contra. Kawiarnię, której nazwa sama, jak wskazuje, jest to zawołanie świętego Ignacego Loyoli, które oznacza literalnie, można by powiedzieć, działaj naprzeciw, a po polsku tłumacząc idź pod prąd, której celem jest właśnie realizowanie tego, co jest, działa nam w sercu, a nie tego, co mogą nakładać na nas pewne obowiązujące trendy czy mody, i działać wbrew tym antywartościom, które są nam proponowane i które mainstream chce, żebyśmy realizowali.
I co to ma wspólnego z kawiarnią?
Z kawiarnią ma tyle wspólnego, że jesteśmy miejscem, gdzie można zjeść najlepsze ciastka w Warszawie i nie wstydzę się tego słowa. Można zajrzeć chociażby na media społecznościowe, które nas opisują. Można wypić najlepszą brazylijską kawę, która też jest, myślę, że w stolicy. Ale to jest oczywiście mała część, bo ta gastronomia, kawiarnia nie powstała z tego powodu, żeby zajmować się gastronomią, chociaż naprawdę mamy wyroby bardzo wysokiej jakości w kawiarni Agere Contra przy Chłodnej.
Natomiast 25.
2/18.
2/18.
To wtedy po drugiej stronie w budynku o numerze 15 mieszkał ksiądz Jerzy Popiełuszko, więc jest też w takim historycznym miejscu. Ale celem takim nadrzędnym jest właśnie organizowanie wydarzeń takich, żeby pokazać, że może niektórzy jednak artyści, nawiązując do przeglądu prasy, może mają trochę serce bardziej po prawej stronie. Organizujemy mnóstwo wydarzeń popularno-naukowych, takich, które mogą pokazywać zupełnie inne oblicze. Na przykład chociażby teraz będziemy mieli spotkanie Kościół katolicki nad przepaścią, gdzie jeden z redaktorów Polskiego Radia będzie opowiadał również razem w wywiadzie z księdzem i zaproszoną prywatną tłumaczką, między innymi papieża Franciszka, jak to rzeczywiście wygląda i czy mamy kryzys, czy nie, a jeśli tak, to w którą stronę ten kryzys pójdzie. Ale tych wydarzeń, które mamy, jest bardzo, bardzo dużo z różnych dziedzin, od popularno-naukowych poprzez gospodarcze, poprzez nawet bym powiedział polityczne, ale polityczne nie partyjne, tylko te, które są związane z naszymi sprawami osobistymi.
To teraz zapukamy na chwilę do studia Dublin. Puk, puk, czy ktoś nam otworzy
drzwi? Czy ktoś
drzwi?
Nas słyszy?
Oczywiście, że tak. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry, Krzysztofie. Miło was słyszeć. Ja zaprawdę jeszcze nie w pełni formy, ale już na stanowiskach, bo też na łączach Bogdan Ferencji. Tradycyjnie w studiu Dublin zaczniemy od tego wszystkiego, co dzieje się w prasie irlandzkiej, choć nie tylko.
To już za chwilę Tomasz Wybranowski w Radiu Wnet i studio Dublin. A jak się sprawdza? Jeszcze pytanie do gościa. Doświadczenie kilku miesięcy i co?
Powiem tak, tych naszych rzeczy, które się sprawdza, to jest bardzo dużo, mógłbym powiedzieć o cudownych wypiekach, ale myślę, że tutaj mogę powiedzieć o naszych planach
nie,
i marzeniach.
Jak publiczność, o planach i marzeniach będziemy mieli okazję kiedyś porozmawiać, ale jak publiczność dopisuje? Czy dużo osób kosztuje tych doskonałych ciastek i pije brazylijską kawę?
No, przez ten okres odwiedziło nas około 5000 osób, więc myślę, że to sporo jak na taki krótki czas. Między innymi jeden z redaktorów tutaj Radia Wnet, Michał Guzek, organizuje u nas małą scenę chrześcijańskiego grania. gdzie do tej pory na wszystkie koncerty nie mieliśmy ani jednego wolnego miejsca. Wierzę z całego serca, że to miejsce będzie wypełnione bardziej działaniami związanymi z Radiem Wnet, nie tylko muzycznymi, ale również takimi, gdzie będzie można na żywo może przekazywać jakieś działania, ale rzeczywiście, jeżeli chodzi na przykład o spotkania dla singli, randki małżeńskie, to mamy cały czas pełne obłożenie.
Proszę bardzo, Tomasz Strecker był gościem Poranka Wnet. Będziemy rzeczywiście gościć w kawiarni już w najbliższy piątek, za tydzień, ale najpierw Londyn, a jeszcze wcześniej Dublin. I tylko przypomnę Państwu, że dzisiaj jest premiera audycji Riksza Miłosierdzia z Barki Stefan Batory, którą Barkę bardzo dobrze zna Tomasz Wybranowski. Dariusz Konkol zrealizował dzisiejszy poranek, Jan Oleński był jego wydawcą i przeglądał gazety. Krzysztof Skowroński, usłyszymy się 11 listopada. A 11 listopada będziemy gdzie? To już Państwo doskonale wiedzą. Dobrego dnia.